pułkownik Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu, ale właściwie to ekspert od bezpieczeństwa i sytuacji międzynarodowej, a szczególnie specjalizujący się w Hiszpanii.
O. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co się dzieje w związku z tymi katalońskimi zawirowaniami teraz w Hiszpanii?
No w tej chwili tak naprawdę sytuacja w pewnym sensie uległa w uspokojeniu, w tym sensie, czy emocje jakby ustabilizowały się na wysokim poziomie, ale są w miarę stabilne w związku z tym, że wszystkie siły polityczne są skoncentrowane na wyborach do parlamentu katalońskiego, które zostały uruchomione w wyniku zastosowania artykułu 155 Konstytucji Hiszpanii. Przypomnę, że jest to artykuł, który daje władzom centralnym w Madrycie prawo w określonych sytuacjach do podjęcia specjalnych, szczególnych środków w celu uspokojenia sytuacji czy ustabilizowania sytuacji w buntującej się, powiedzmy, czy też problematycznej wspólnocie. W tym przypadku jednym ze środków zastosowanych było właśnie ogłoszenie wyborów, rozwiązanie parlamentu katalońskiego, ogłoszenie wyborów i to wynika z 21 grudnia.
Wynika z tego, że partie będące i ugrupowania będące zwolennikami secesji Katalonii zdobędą większość w tym regionalnym parlamencie.
No to nie wiadomo.
Nie wiadomo.
No, tutaj sondaże są różne, jeśli o to chodzi. Pamiętajmy, że no mamy jeszcze miesiąc ponad. Wszystkie siły są bardzo zaangażowane. Tak naprawdę rozstrzygający będzie głos tej części, która dotychczas nie uczestniczyła ani w wyborach, ani w referendach, czyli tej milczącej większości. Tej części, która zadecyduje. Istnieją duże podstawy do przewidywań, że ta część będzie jednak po stronie stabilizacji. Pamiętajmy, gospodarka Katalonii w tej chwili po prostu bardzo hamuje. Już prawie 3000 firm od 1 października wycofało się z terenu Katalonii. Na terenie Hiszpanii mamy do czynienia z takimi spontanicznymi akcjami bojkotu produktów katalońskich. Radykalnie spadły przychody z turystyki. Mnóstwo wcześniejszych rezerwacji zostało wycofanych z zagranicy. No a wczorajszy bardzo poważny cios w interesy katalońskie to jest decyzja władz Unii Europejskiej o przyznaniu, o wyznaczeniu nowej siedziby Europejskiej Agencji Leków w Amsterdamie.
A nie w Barcelonie.
A nie w Barcelonie, a Barcelona od co najmniej roku, znaczy od roku, no od kiedy się Brexit stał faktem, zabiegała o to i w zasadzie uznawano, że ma to w kieszeni. I niestety istnieją bardzo duże podstawy do tego, żeby sądzić, że to właśnie ostatnie wydarzenia niepodległościowe zadecydowały o tym, że państwa Unii Europejskiej jednak zdecydowały się powierzyć to zadanie innemu miastu.
A czy śledztwo w sprawie korupcji dotyczące władz katalońskich rozszerza się, czy tam będą jakieś zarzuty, czy to ma taki charakter spektakularny?
Nie sądzę. W tej chwili mam wrażenie, że temat tej korupcji, o której mówimy, tej historycznej, tej afery 3%.
Rodziny Pujol i
Tak. W zasadzie dotyczy to rodziny Pujol i partii politycznej, na której czele stał właśnie założyciel czy ojciec tej rodziny, Jordi Pujol, czyli dawnej konwergencji Demokratika, która w tej chwili dwa lata temu przetransformowała w partię PDCAT, na czele której stoi Artur Mas, ale której liderem takim wizualnym był właśnie Carles Puigdemont, czyli ten usunięty...
Który uciekł do Brukseli.
Tak, który uciekł do Brukseli. A kwestia tej korupcji, czy tych postępowań, ona w ogóle w tej chwili nie zajmuje pierwszoplanowych miejsc. W zasadzie zeszła gdzieś w tło. Oczywiście postępowania są prowadzone. Mam wrażenie, że nie jest to mimo wszystko w interesie partii rządzącej w Hiszpanii, Partii Ludowej, która sama jest uwikłana w bardzo poważne afery korupcyjne. W tej chwili one się toczą, rozprawy przed sądami w tak zwanej sprawie Gürtel, dotyczącej między innymi byłego skarbnika Partii Ludowej i wielu różnych wpływowych postaci.
Czyli to dotyka bezpośrednio Mariano Rajoya też.
Znaczy, dotyka o tyle, że na przykład po raz pierwszy w historii Hiszpanii musiał zeznawać jako świadek przed sądem latem. Na razie nie ma podstaw, żeby sądzić, nie ma żadnych śladów, które bezpośrednio wskazują, obciążałyby samego Mariano Rajoya. Natomiast no nie wiadomo, jaki będzie dalszy tok postępowania. Sprawa jest przed sądem, w związku z tym w miarę rozpoznane są zebrane dowody i one na razie nie wskazują na to, nie prowadzą bezpośrednio do niego. Natomiast zobaczymy, jak będą zachowywać się świadkowie, czy też oskarżeni w tej sprawie.
Ale jest coś, co łączy Hiszpanię i Polskę, a mianowicie skala informacyjnej wojny, informacyjnej agresji ze strony Rosji. I to ciekawe, Hiszpanie też to odczuwają, bo my powiedzmy, że mamy skrzywienie antyrosyjskie, odbieramy to emocjonalnie. Hiszpanie inaczej patrzą na Rosję, a jednak też odczuwają presję ze strony Rosji.
Tak, to jest jedno z najnowszych odkryć ostatnich tygodni dla Hiszpanów, to jest to, że stali się obiektem agresji w świecie cyfrowym ze strony Rosji. My jesteśmy w takiej sytuacji, że my mamy tą świadomość jakby zagrożenia taką stałą ze strony Rosji, aczkolwiek w tak ewidentny sposób jak Hiszpanie nie mamy dowodów, przynajmniej nie są one upublicznione, dotyczące agresji w cyberprzestrzeni. To są oczywiście działania, które są prowadzone, ale być może my nie jesteśmy, nie mamy takich namacalnych dowodów, jak mają w tej chwili Hiszpanie. Otóż Hiszpanie dzięki współpracy między innymi ze służbami amerykańskimi zdobyli bardzo poważne dowody, którymi zresztą podzielili się publicznie również na strukturach Unii Europejskiej, wskazujące, że w okresie poprzedzającym to tak zwane referendum 1 października i późniejszym czasie dotyczącym już działań po samym referendum i poprzedzających tą tak zwaną deklarację niepodległościową, ruch w internecie, a przede wszystkim i w ogóle w sferze publicznej, w sferze informacyjnej, był generowany w bardzo świadomy sposób przez media, zarówno oficjalne media, na przykład jak Sputnik czy Russia Today, jak również w internecie, przez media czy też podmioty pochodzące w sposób oczywisty z Rosji. Nie ma co do tego wątpliwości. I to ruch, który generował obraz wypaczony tych wydarzeń, wspierający, że atakujący, czy przedstawiający w sposób krytyczny i bardzo bardzo taki zdeformowany działania władz rosyjskich, władz hiszpańskich, władz w Madrycie, a jednocześnie wspomagających narrację prowadzoną przez niepodległościowców katalońskich. Czyli w tym przypadku mamy do czynienia z klasycznymi działaniami dezinformacyjnymi, które mają skomplikować przede wszystkim
sytuację wewnętrzną
w Hiszpanii, ale tak naprawdę pamiętać trzeba, że celem ostatecznym Rosjan w tym przypadku nie są sami Hiszpanie, tylko jest skomplikowanie sytuacji, generowanie problemów
w całej Unii Europejskiej,
ponieważ tamten przekaz również zawierał w sobie treści, które były rozsiewane po całej przestrzeni cyfrowej, jakoby to przede wszystkim Katalonia jest problemem nie wewnętrznym Hiszpanii, a problemem całej Unii Europejskiej. Że to Unia Europejska powinna zająć stanowisko, powinna ingerować z jednej strony. Z drugiej strony na przykład mnóstwo fake newsów, które sugerowały jakoby Madryt szykował wojsko, inwazję na Katalonię, jakoby tam krew się lała, prawda? Pamiętamy 1 października obiegły cały świat zdjęcia i informacje o 900 rannych w trakcie referendum, które było siłą blokowane przez władze hiszpańskie. Prawda jest taka, że trafiły do szpitali trafiły tylko 4 osoby z tych 900. Natomiast w świat poszła informacja o bezwzględnych frankistach
z Madrytu,
którzy
przybyli
po prostu prześladują
Barcelonę.
Dokładnie, także to są celowo budowane obrazy i przekazy informacyjne, które idą w świat.
I to bez wątpienia Rosjanie.
Znaczy, informacje, jakie zebrali Amerykanie, wskazują, że co najmniej 50% ruchu w internecie, tego masowego ruchu z udziałem różnego rodzaju zautomatyzowanych programów, pochodziło z terenu Rosji, 33% z terenu Wenezueli, prawdopodobnie również było też rosyjskie.
No dobrze, jeżeli Rosjanie są w stanie tak zaatakować Hiszpanię, bądź co bądź odległą od granic rosyjskich, to możemy sobie wyobrazić, co robią w Polsce.
Możemy sobie wyobrazić, co mogą robić, bo co robią...
No ale też jesteśmy, zaprzyjaźnieni z Amerykanami, a nie dostajemy od nich takich informacji.
Trudno mi powiedzieć, być może dostajemy takie informacje, natomiast one się nie przedostają do opinii publicznej w takim stopniu, żebyśmy mogli mieć tutaj pewność. Natomiast Hiszpanie przyjęli w tym przypadku taką politykę, że ogłaszają tą informację, docierają do struktur unijnych, mało tego, apelują o zajęcie po pierwsze stanowiska przez władze Hiszpanii w tej sytuacji, tej agresji, a jednocześnie inicjują prace związane z zapobieganiem, z wypracowaniem modelu na przyszłość, który pozwoli w sposób zorganizowany reagować.
To może zaapelujmy do naszych służb, żeby także, czy naszych polityków, żeby wykorzystując dane ze służb, także amerykańskich, ale prawdopodobnie i polskich, bo przecież nie możemy tak ciągle krytykować tych polskich służb, żeby upublicznić tą skalę agresji rosyjskiej w polskiej przestrzeni medialnej i pokazać, jakie tematy są wykorzystywane przez Rosjan do siania destabilizacji u nas.
Znaczy z całą pewnością tego rodzaju informacja uwiarygodniona, nie będąca czyimiś domniemaniami czy jakimiś supozycjami, ale twarde fakty zebrane w sposób wiarygodny, pokazujące narzędzia, metody, skalę, formy prowadzonych działań, ona niewątpliwie by miała dużo poważniejszy efekt niż wyłącznie spekulacje. Pamiętajmy, że to jest problem, który dotyczy wszystkich społeczeństw otwartych, zachodnich. Obserwowaliśmy to w Stanach Zjednoczonych. Uleganie propagandzie, działaniom dezinformacyjnym, społeczeństwa otwarte są raczej nastawione, z ufnością podchodzą do informacji, która do nich dociera. W związku z tym trzeba pracować nad ich świadomością, a najlepiej pracować nad tą świadomością w tym zakresie, czyli która będzie pozwalała zapobiec uleganiu manipulacji, pokazując twarde przykłady oddziaływania ze strony tych, którzy chcą manipulować świadomością.
I to w kontekście słynnego tweetu Donalda Tuska, napisanego o 3 w nocy, który brzmiał: alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla, zbyt podobne, by spać spokojnie, napisał Donald Tusk. A my mówimy o skali agresji rosyjskiej na Polskę, że ona rośnie.
No, takie są fakty. Nie ulega wątpliwości, że skoro mamy dowody na to, że Hiszpanie są obiektem działań ze strony rosyjskiej machiny wojny informacyjnej, to że jesteśmy my takim obiektem, to nie pozostaje wątpliwości. Natomiast dobrze by było, żebyśmy mieli podobne, twarde materiały ze strony, jak Hiszpanie. Oczywiście jedna kwestia, którą należy tutaj zastrzec. Hiszpanie mają dowody na to, że to pochodzi z terenu Rosji. Natomiast cały problem w walce z cyberprzestępczością, również państwową, polega na tym, że bardzo trudno zdobyć dowody pokazujące, jaki konkretny podmiot zainicjował te działania, prawda? I tutaj jest jeszcze ogromne pole do działań.
Tak, ale Rosjanie mają ten słynny Instytut do Spraw Badań nad Internetem przy ulicy Olgino w Petersburgu.
Mają dużo instytutów. Na tym polega
ten jeden sztuka. Wyszedł, bo uciekła jedna z pracownic i o tym opowiedziała w Londynie. Prawdopodobnie instytucji, które właśnie służą do agresji informacyjnej, jest dużo więcej w Rosji, a my ciągle to mamy niezbadane. Kraj, który graniczy z Rosją, no jednak powinien chyba skupić się na...
Miejmy nadzieję, że mamy, tylko nie jest to jeszcze wiedza publiczna.
No to upublicznijmy. Szanowni szefowie służb specjalnych, nadszedł czas, żeby upublicznić skalę agresji rosyjskiej na Polskę, bo wtedy też zobaczymy w innym kontekście agresję na Antoniego Macierewicza, słynną książkę, pojawiające się co jakiś czas dziwne informacje, no i tweet Donalda Tuska. To wszystko się jakoś tak łączy w pewną całość, a może tylko w mojej głowie chorej się to łączy. Bardzo dziękuję. Grzegorz Małecki, pułkownik, były szef Agencji Wywiadu, specjalista do spraw bezpieczeństwa i Hiszpanii, był naszym gościem. Dziękuję za rozjaśnienie nam w głowach.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękuję. Po tej dawce polityki teraz obiecany David Bowie i Zobaczcie, jak interpretuje Jacques'a Brela Port of Amsterdam.